Jako dziecko bałem się właściwie wszystkiego. W nocy widziałem twarze poruszające się w ścianach. Widziałem gałęzie pełzające na zewnątrz jak węże. Stosy ubrań zmieniały się w zwalone ciała. Lampy wyglądały jak głowy, a przody samochodów uśmiechały się do mnie ze złowrogą intencją. Słyszałem też rzeczy. Skrzypiące drzwi brzmiały jak jęk. Wiatr zawodził, a deski podłogowe dawały o sobie znać ciężkimi westchnieniami. Na mojego małego mnie za każdym rogiem czaiły się góle, duchy i potwory. Nie trzeba dodawać, że byłem dosyć nerwowym dzieckiem. Okazuje się, że to nie była tylko nadaktywna wyobraźnia. Mam pewną chorobę. Zasadniczo sprowadza się to do przewlekłej nadaktywnej pareidolii. Znasz to uczucie, kiedy widzisz twarze formujące się na masce samochodu lub kształty ludzi w drzewach. To jest pareidolia. Jest to rodzaj mechanizmu obronnego, który wyewoluował, by zauważać zakamuflowane stworzenia, takie jak jaguary i węże, oraz rozpoznawać odgłosy zbliżających się drapieżników. Jednak u mnie jest to 16 razy bardziej zauważalne niż to, co jest normalne dla przeciętnego człowieka. Widzę rzeczy wszędzie, przez cały czas. Oczywiście zacząłem leczenie. W wieku 12 lat byłem po 6 różnych kuracjach, a skutki uboczne były brutalne. Niektóre powodowały u mnie irytację, podczas gdy inne sprawiały, że byłem bardzo pobudzony. Inne z kolei po prostu mnie usypiały. W wieku 18 lat myślałem, że nigdy nie znajdę pracy. Ledwo przebrnąłem przez szkołę i nie było mowy, żebym dał radę ukończyć college. Brałem leki, które ledwo trzymały mnie w kupie, ale przez nie miałem okropne tiki. Upuszczałem rzeczy, budziłem się w środku nocy. Moja noga wystrzeliwała i potykałem się o nią. Byłem w rozsypce. Mama musiała okleić schody i poręcze specjalną taśmą, bym nie rozbił sobie o nie głowę. Kilka lat temu w każdy czwartek odbywałem stałe spotkania w pośredniaku. Nienawidziłem tego. W ten szczególnie zły dzień mama musiała mnie tam zawieźć. Leki skopały mi tyłek. Wysadziła mnie na końcu ulicy i podczas krótkiego spaceru do biura prawie potknąłem się o ceglaną ścianę. Byłem tak zdenerwowany, że przewróciłem kosz na śmieci. Po raz pierwszy od kilku lat miałem rozmowę kwalifikacyjną z potencjalnym pracodawcą. Była tam kobieta. Na początku nie myślałem o niej zbyt dobrze. Była starsza i ubrana w gruby płaszcz. Przedstawiła się jako Teresa i powiedziała, że dużo o mnie słyszała. Zaproponowała mi okres próbny i wysoką jednorazową zapłatę. Nie miałem zielonego pojęcia, co mam zrobić, ale powiedziała mi, że częścią tego jest zachowanie tajemnicy. Jedynym żądaniem, jakie miała, było to, żebym przestał brać leki. Wciąż czując zapach śmieci na moich spodniach, skorzystałem z oferty Teresy. Pierwszego dnia w pracy nie miałem pojęcia, czego się spodziewać. Od tygodnia nie brałem leków i prawie nie spałem. Trudno było ogarnąć świat, który widziałem jako dziecko. Widziałem twarze na ścianach, w cieniach, w liściach, we wzorach. Właściwie to wszędzie. Słyszałem głosy i krzyki w każdym hamującym samochodzie, w marszczącym się papierze, w skrzypiącej podłodze. Ciężko było mi się skupić, byłem tak zestresowany, że ledwo mogłem się ruszać. Teresa podwiozła mnie szarym sedanem. Miała założony zestaw słuchawkowy i cały czas spoglądała na nawigację. Zauważyłem, że jej noga drży i że ciągle przygryza warkę. Przez całą jazdę prawie na mnie nie patrzyła. W końcu dotarliśmy na małe podwórko, jakieś 40 minut drogi od autostrady. Były tam dwie duże przyczepy i parterowy zaniedbany dom z prefabrykatów z lat 60. Jeden z tych budynków z tanimi drewnianymi panelami i pasującymi do całości rozbitymi oknami. Na podwórku stało 8 innych pojazdów. 4 sedany, 2 wany, autobus i jeep. Rozstawili taśmę ostrzegawczą, namiot dowodzenia z laptopami i anteną, reflektory i punkt uzina skrzyń przykrytych niebieskimi plandekami. Byli tam uzbrojeni mężczyźni z karabinami szturmowymi, pracownicy ochrony z kajdankami i kilku sanitariuszy z apteczkami i noszami. Zostałem zaatakowany, gdy tylko wyszedłem z samochodu. Założyli mi zestaw słuchawkowy, rękawice ochronne, EKG i oznaczyli mnie plastikową wstążką wokół mojego lewego nadgarstka. Przez cały ten czas Teresa tylko się przyglądała, krople potu spływały jej po czole. Co tam mamy? Zapytała. 3, 4?
Tylko 1.
Usłyszałem w słuchawkach.
Zauważyliśmy to wcześniej. Gdzie jesteście?
Na miejscu. Odpowiedziała. Jakieś niebieskie?
Żadnych, jest czysto.
Teresa stanęła twarzą naprzeciwko mnie, położyła ręce na moich ramionach i mówiła powoli. To może i wydaje się trudne, powiedziała. Ale wszystko, czego chcę, to żebyś wszedł do środka, ostrożnie i byś powiedział mi, co widzisz. Dlaczego? Zapytałem. Co tam jest? Nie wiem. Westchnęła. Nikt z nas nie wie, ale myślimy, że ty jesteś w stanie to zobaczyć. Czy to jest niebezpieczne? Potrząsnęła głową. Nie wiemy. Staramy się ich dopiero poznać. Po wymianie zdań nastąpiła istna lawina instrukcji. Musiałem podpisać jakąś umowę. Zrobili mi zdjęcia pod 6 różnymi kątami. Pobrali kilka próbek krwi. Pobrali też wymaz z mojego języka, sprawdzili oczy i założyli mi okulary ochronne. Teresa odebrała mi je kilka sekund później. Nic wokół oczu, powiedziała. Musisz widzieć wszystko wyraźnie. Poprosili mnie, abym zbliżył się do drzwi, podczas gdy przeprowadzali jakąś diagnostykę. Kontrolę broni, kontrolę systemu, kontrolę gotowości. Wyglądało to w sumie tak, jakbyśmy odpalali rakietę. Czułem, jak trzęsą mi się nogi.
Będę z tobą przez cały czas,
powiedziała Teresa przez słuchawki.
Możesz wyjść w każdej chwili. Po prostu powiedz mi, co widzisz. I naprawdę mam na myśli dokładnie to, co widzisz.
Rozpoczęło się odliczanie. O godzinie 0 włączyły się reflektory i całe podwórko zmieniło się w miasto duchów. Wszyscy wstrzymali oddech. To była moja kolej. Wszedłem do środka. Normalny, prosty, parterowy dom. 3 pokoje, łazienka, kuchnia. Ktoś najwyraźniej mieszkał tam do niedawna. W salonie wciąż walały się ubrania przewieszone przez krzesło. Nie było prądu, ale blade światło reflektorów wpadające przez okna sprawiało, że czułem się, jakbym przechodził przez szpitalną poczekalnię. Serce wyrywało mi się z piersi. Nie wiedziałem, czego się spodziewać, ale ta wypłata mogła być impulsem, którego potrzebowałem, aby kupić własne mieszkanie. Czek z 4 zerami za 1 dzień pracy. Jednak stojąc tam, patrząc na sterylny salon, miałem wątpliwości.
Co widzisz?
Zapytała Teresa.
Zauważyłeś coś?
Nie, tylko meble. Kanapa, stary telewizor, bogato zdobiony dywan. Nic nadzwyczajnego. Po prostu spacerowałem, mówiąc głośno, co widzę. W miarę upływu kolejnych minut Teresa zaczynała się niecierpliwić.
To tylko rzeczy. Musisz mi powiedzieć, co naprawdę widzisz.
Wszedłem do łazienki i od razu poczułem to okropne uczucie w żołądku. Hałas połaskotał moje ucho. Patrząc w lustro w łazience, zauważyłem, że coś się za mną porusza. W mgnieniu oka dostrzegłem parę niebieskich oczu. Odwróciłem się, krzycząc. Coś się poruszyło. Rzuciłem się do tyłu, zamykając drzwi łazienki opuszkami palców. Potknąłem się, zrywając zasłony prysznica i miażdżąc przechodzącego karalucha. Leżąc tak ze stopami w powietrzu, próbowałem pamiętać o oddychaniu. Rzadko kiedy byłem tak przerażony. Moje palce mrowiły od adrenaliny.
Powiedz mi, co widziałeś?
Krzyknęła Teresa.
Co tam jest?
Niebieskie oczy. Miał niebieskie oczy.
Widziałeś, gdzie to poszło?
Nie widziałem. O ile mi wiadomo, wciąż znajdowało się za drzwiami.
Spójrz ponownie.
Kontynuowała.
Spójrz jeszcze raz, a potem wyjdź.
Musiała mnie przekonywać do wyjścia z wanny. Zachęcała mnie i przypominała, że tak czy inaczej muszę opuścić ten pokój. Wyciągnięcie mnie z wanny zajęło im prawdopodobnie z 15 minut, a kiedy już to zrobili, ledwie czułem stopę. Kiedy w końcu otworzyłem drzwi do łazienki, nikogo nie widziałem. Korytarz był pusty. Ostrożnie wyszedłem, rozglądając się. Niczego nie było. Stojąc na środku salonu, czułem się jak idiota. Właśnie po to brałem leki. Paranoja i nagłe napady strachu. Dotarło do mnie, że być może wpływ mieli na mnie wszyscy ludzie na zewnątrz i ich przygotowania. Wchodziłem tutaj, spodziewając się, że coś zobaczę. Rozpracowali mnie, więc oczywiście widziałem różne rzeczy. Z drugiej strony pokoju na ścianie wisiał dziwny obraz, na który wcześniej nie zwróciłem uwagi. To była najdziwniejsza rzecz w tym domu. Był to rodzaj obrazu ze sklepu z używanymi rzeczami, przedstawiający dwie kobiety idące przez most w upalny letni dzień. Znasz to uczucie, kiedy powtarzasz słowo tak wiele razy, że zaczyna brzmieć jak jakaś bretnia. To uczucie opanowało moje oczy przez zbyt długie wpatrywanie się w malowidło. Obraz zaczął się rozmazywać i znikać, zmieniając się w wirujące kolory. I tam w tej plamie zobaczyłem te niebieskie oczy. W wodzie po bokach mostu na obrazie były małe niebieskie plamki. To właśnie zobaczyłem, a w niej widziałem twarz. Coś wtapia się w mój wzrok, po czym znika. I przez sekundę wiedziałem na pewno, że nie widziałem tego obrazu, kiedy po raz pierwszy wchodziłem do środka. A teraz on wiedział, że go widzę. Czułem to. Powoli zacząłem się wycofywać. Coś jest w obrazie, wyszeptałem. W salonie.
Jesteś pewien?
Absolutnie pewien.
Wychodź.
Skręciłem za róg i usłyszałem skrzypienie podłogi. Nie widziałem już obrazu i czułem, że coś się porusza. Wycofując się frontowymi drzwiami na chłodne jesienne powietrze, poczułem ręce na ramieniu. Uzbrojeni mężczyźni odciągnęli mnie z powrotem, a sanitariusze zaczęli sprawdzać mi oczy latarkami. Zadawali mi różne osobiste pytania. O moje imię, nazwisko panieńskie mojej matki i nazwisko prezydenta. Kazano mi się położyć, gdy usłyszałem, jak zespół włamuje się do domu z paralizatorami, pałkami, sieciami i skrzynią. Leżąc tam i czując, jak ciśnienie spada, po prostu płakałem i śmiałem się na zmianę. Nawet nie zauważyłem, kiedy Teresa usiadła obok mnie. Dostałem zimny napój i pigułkę, którą wziąłem bez pytania. Dobrze się spisałeś, powiedziała. Skończyłeś. Co to było? Co tam jest? Coś, co może zobaczyć tylko wyjątkowy umysł. To był mój pierwszy kontakt z Teresą. W nadchodzących latach byłem wzywany mniej więcej raz lub dwa razy w miesiącu. Wynagrodzenie, które otrzymywałem przez tych kilka dni, wystarczyło, aby wyrwać się z domu rodziców. Teresa sprawdzała, co u mnie co tydzień, a ja musiałem poddawać się regularnym badaniom. Zacząłem dowiadywać się trochę więcej o firmie, dla której pracowałem, i o tym, co robili. Otrzymywałem płatności od Hatchet Biotechnika, spółki zależnej Hatchet Pharmaceuticals. Mój oficjalny tytuł brzmiał wykonawca, tytuł, który powtarzał się jak nazwisko. Teresa zaczęła przybliżać mi szczegóły tego, czego szukać i jak działać. Ta pierwsza misja była rodzajem testu, żeby mnie sprawdzić. Nie miałem pojęcia, co tak naprawdę udowadniam, ale czułem, że moja skłonność do dostrzegania wzorców i dostrzegania niebezpieczeństw pomogła mi w tym. Dowiedziałem się trochę więcej o ich procedurach. Na przykład byli nieugięci w kwestii sprawdzania niebieskich. Oznaczało to w skrócie zbadanie pobliskiego obszaru w poszukiwaniu jakiejś infekcji, zwykle przybierającej postać źle zabarwionych kwiatów. Najczęściej miały kolor niebieski, ale nie zawsze. Czasem były to tulipany, najczęściej słoneczniki. Raz znaleźli po prostu wiązkę niebieskich zębów wystających ze ściany. Ilekroć sprawdzali niebieskich, tego właśnie szukali. Czegoś zupełnie dziwnego, nienaturalnego i niepasującego do reszty. Jeśli coś takiego zostałoby znalezione, cała misja jest odwoływana, a oni użyliby materiałów wybuchowych, aby po prostu zniszczyć cały obszar. W gęściej zaludnionych lokacjach rozbijali namioty i używali miotaczy ognia. Pamiętam, jak na tydzień przed Bożym Narodzeniem 6 mężczyzn z miotaczami ognia zostało wezwanych do spalenia szklarni. Nigdy nie zapomnę tego, w jaki sposób wyglądały płomienie odbijające się od ich przyłbic. Dla nich wszystko wyglądało jak normalne płomienie. Ale ja widziałem coś jeszcze. Widziałem ciała splecione w płomieniach. Słyszałem krzyki w rozbitym szkle. W zwęglonych pozostałościach stopionego plastiku widziałem zbolałe twarze wpatrujące się we mnie nienawistnymi czarnymi oczami. Łącznie brałem udział w 33 sprawach w ciągu ostatnich 2 lat. W każdym przypadku wchodziłem do lokacji i szukałem od 1 do 3 rzeczy ukrywających się na widoku. Do tego momentu nadal nie miałem pojęcia, czym one właściwie są. Czasami dostrzegałem przelotnie coś przebiegającego obok mnie lub parę niebieskich oczu patrzących na mnie z drugiego końca pokoju. Za każdym razem po prostu to zgłaszałem i wychodziłem. Krzesło, lodówka, podejrzane okno. Do diabła, kiedyś to była nawet zwyczajna pozytywka. Tym razem też zbliżaliśmy się do domu. Był deszczowy jesienny wieczór, a teren był już przygotowany, kiedy tam dotarliśmy. Zobaczyłem tabliczkę na sprzedaż, przewróconą przez jednego z jeepów, który skręcił zbyt szeroko. Przebrałem się. Potem były próbki krwi, plastikowe opakowania, cały ten jazz. Miała to być po prostu kolejna praca. Mimo że nadal byłem zdenerwowany, to po 2 latach czułem się już trochę pewniej. Jacyś niebiescy? Zapytała Teresa. Żadnych, powiedział jeden z uzbrojonych mężczyzn. Patrzymy na jednego tamgo. Jesteś pewien? Teresa zmrużyła oczy. Pierwszy raport mówił o 6. Drugie sprawdzenie mówi coś innego. Możemy mieć biegacze. Powiadom Galapagos. Westchnęła. Wyślij go na polowanie. Odwróciła się do mnie z uśmiechem i poklepała mnie po ramieniu. Wchodzisz i wychodzisz. Dasz radę. Dam radę. Powtórzyłem. Standardowa rutyna. Odliczanie, reflektory i wchodzę. Czułem się, jakbym był na scenie. Kiedy wszedłem przez drzwi i zobaczyłem swój cień rozciągający się na podłodze, poczułem się jak myśliwy. To ja jestem tym, którego należy się bać i cokolwiek zostało w tym domu, nie bez powodu próbowało się ukryć. Podłoga jest krzywa, zauważyłem. Dziwne miejsce. Uspokoiłem się i zacząłem sprawdzać pokoje jeden po drugim. Czekałem, aż pojawi się to uczucie. Moje oczy przenikają to, co oczywiste, i widzę obraz pod obrazem. Niebieskie oczy wyłaniające się z niczego i coraz wyraźniejsze wzory cienistych postaci. Zrelaksowanie się i oczekiwanie, że to uczucie mnie ogarnie, wystarczyłoby mnie uspokoić. Nadal jednak czułem, jak pierwotna część mnie łaskocze mnie w nerwach, oczekując, że wpadnę w panikę. Ale nic się nie stało. Sprawdziłem kuchnię, salon, sypialnię. Nic nie było. Tylko dziwnie krzywa podłoga, puste pokoje i echo moich własnych kroków. Pusta sypialnia gościnna z jednym oknem. Wyobraziłem sobie przez to ponure twarze na drzewach na zewnątrz. Minęło 20 minut. Dalej nic się nie pojawiło. Zgłosiłem się do Teresy, a ona zapewniła mnie, że nadal otrzymuję odczyty z wnętrza domu. Coś wciąż było tam ze mną, ale niczego nie widziałem. Przeszedłem przez cykle wyparcia, strachu i gniewu, raz po raz. Czego mi brakowało? Czego nie widziałem? W końcu po prostu usiadłem na środku podłogi w salonie. Przetarłem oczy, westchnąłem i spróbowałem się zrelaksować. Tereso, ja niczego nie czuję. Jesteś pewna, że coś tu jest? Nie było odpowiedzi. Tereso?
Tak.
Odpowiedziała z roztargnieniem.
Tak, nie. Jest okej, poczekaj chwilę.
Jest okej? Zapytałam. Co masz na myśli, mówiąc, że jest okej? Znowu brak odpowiedzi. Krążyłem przez kolejne 10 minut, zanim podszedłem do okna wychodzącego na frontowy dziedziniec. Trudno było cokolwiek zobaczyć w blasku reflektora. Tereso, wychodzę. To miejsce jest puste. Gdy tylko otworzyłem frontowe drzwi, zobaczyłem 2 tuziny twarzy skupionych na mnie. Może byli zaskoczeni moim widokiem, ale odniosłem wrażenie, że jest coś jeszcze. Mogłem powiedzieć wręcz, że coś jest nie tak. Wszyscy spoglądali na mnie z dziwnymi minami. Niektóre były neutralne, niektóre uśmiechnięte od ucha do ucha. Jeden z sanitariuszy tylko patrzył na mnie z opadniętą szczęką z przerażenia. Wyglądało to tak, jakby nie wiedzieli, co czuć i jak to wyrazić. W moim brzuchu pojawiła się ssąca dziura. Poczułem pustkę, gdy moje oczy zaszkliły się, jakbym patrzył na coś fałszywego, coś ukrywającego wzór. To był sens, którego szukałem w środku, a teraz czułem go, będąc na zewnątrz. Z tyłu zauważyłem Teresę. Wyszła zza jeepa, uśmiechając się od ucha do ucha. Za kształtem jej twarzy wyłoniły się oczy. Świeciły zimnym błękitem. Jeden po drugim ich oczy rozbłysły niebieskim blaskiem. I tam, w jednej chwili, mój paranoiczny wzrok zarejestrował wiele ludzkich kształtów w trawie wokół nich. Bezgłowe, zmasakrowane ciała ludzi. Ci, na których patrzyłem, to byli oszuści, sobowtóry, koszmarne istoty, które zwabiły nas w pułapkę. Jeden po drugim uśmiechy zaczęły pojawiać się na ich twarzach. Rzędy niewiarygodnie ostrych zębów skrywających długie języki. Ich palce stawały się dłuższe, ich szyje wydłużały się. Tracili przebrania i stawali naprzeciw mnie bez strachu. Nic nie zostało powiedziane na głos, żadne słowo, ale ja czułem się tak, jakby sam wiatr krzyczał, żebym uciekał. Zatrzasnąłem za sobą drzwi wejściowe i pobiegłem w głąb budynku. Ze ścian wyłaniały się twarze. Klamki u drzwi zamieniały się w dłonie, chwytające moje ubranie. Moja zniekształcona twarz odbijająca się w oknach i lustrach z bezczękowym uśmiechem. Nie mogłem mrugnąć. Z każdym uderzeniem serca nowy horror zmuszał mnie do otwarcia oczu. Teraz było więcej drzwi niż zapamiętałem. Okien też było więcej niż powinno być. W kuchni nagle pojawił się świetlik i były tam 4 dodatkowe lodówki. W głównej sypialni pojawiły się niezliczone obrazy przedstawiające okrutne i krwawe okropności. Już tu byli, próbując mnie otoczyć, a mój umysł pracował na pełnych obrotach, by uświadomić sobie, co było prawdziwe, a co nie. Pędząc na tył gościnnej sypialni, przypomniałem sobie, że było tam tylko jedno okno. Teraz były 2. Musiałem rzucić kostką, zgadnąć, zrobić coś, by wyskoczyć przez to prawdziwe. Chwytając się ramy okiennej, wyobraziłem sobie zęby wbijające się w moje dłonie. Języki liżące je, szerokie uśmiechy zaspokajające głód. Ale tym razem była to tylko moja wyobraźnia. Wyskoczyłem przez okno i pobiegłem do lasu. Przez noc po prostu biegłem przed siebie. Moja klatka piersiowa bolała od powstrzymywania krzyków. Bez leków, wszystko w ciemności wyglądało jak coś, co po mnie sięga. Próbuje mnie zjeść, próbuje mnie złapać. Skrzypienie gałęzi brzmiało jak śmiech, a wycie wiatru było krzykiem. Musiałem biec godzinami, kiedy moja stopa utknęła między 2 kamieniami. Wtedy upadłem na ziemię, skręcając kostkę. Zobaczyłem, jak schodzą na mnie. Czułem, jak ich palce mnie drapią. Wiłem się na ziemi, krzycząc, żeby po prostu mnie puścili. Po kilku sekundach zdałem sobie sprawę, że właśnie podrapałem się o zarośla. Nikogo tam nie było. Byłem bezpieczny. Rozpłakałem się, próbując zignorować wykrzywioną twarz odbijającą się od księżyca w pełni. W końcu dotarłem do domu. Nie czekały na mnie żadne nowe informacje. Wszystkie moje numery służbowe zostały wyłączone. Wszystkie sposoby kontaktu z nimi po prostu zniknęły i nie było żadnych informacji o firmie, która mnie zatrudniła. Hatchet Biotechnika istnieje tylko na papierze. Nie ma lokalizacji, danych kontaktowych ani imion. To wszystko jest tylko sztucznym frontem, firmą supem. Od tamtej pory nie otrzymałem żadnej wiadomości od Teresy. Myślę, że kimkolwiek był ten, dla którego pracowałem, właśnie założył, że nie żyje. Dlatego zdecydowałem się podzielić tym anonimowo. Ci, którzy wiedzą, kim jestem, mogą się ze mną skontaktować. A dla tych, którzy tego nie robią, mam tylko jedno słowo ostrzeżenia. Bądź dobrym obserwatorem, zaufaj swojej intuicji. To może uratować ci życie. Autor opowiadania Satur Det. Tłumaczenie i opracowanie Quadrotes. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Sebastian Król, Gregorikos, Mateusz Z, Wiktor Walczak, Alastor, Wojti262, Milky Rainbow, Tomasz Kowalewski, Krzysztof Kozak-Ślęsak, Stary Trześwe, Creepy Bunny, Magiczna Basia, Tommy Lee Jones oraz Dominik Polak. Do usłyszenia.